Oficjalnie się chciałbym przywitać. Dobrze Was było widzieć podczas dzisiejszego nabożeństwa, bo oglądałem bardzo sumiennie, patrzyłem na Wasze świadectwa, na Wasze wypowiedzi. Ja niestety jeszcze nie mogę być tam z Wami, bo kończę długie zmęczenie covidowe. Niestety, co prawda już kwarantanna została zdjęta ze mnie, ale czuję się jeszcze na tyle kiepsko, że postanowiłem nie ryzykować i nie przychodzić do kościoła bezpośrednio, ale bardzo jest mi miło, że mogę do Was powiedzieć parę słów. Słuchajcie, dzisiaj temat, który zaproponowałem Darkowi i w ogóle Wam, całemu kościołowi, brzmi odpowiedzialni w Chrystusie. I muszę przyznać, że jest to temat, który chodzi mi po głowie już od bardzo, bardzo długiego czasu i chciałem się z Wami nim podzielić. Mam nadzieję, że Bóg mnie natchnął odpowiednio do tego. Odpowiedzialność to takie słowo, które mam wrażenie, że dosyć rzadko się jednak pojawia w naszym kościele, a jest to słowo bardzo, bardzo ważne i bardzo ciekawe. Jak sobie poszukamy takich zwykłych definicji odpowiedzialności w internecie czy gdziekolwiek, no to znajdziemy coś w stylu, że jest to obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny, albo na przykład przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub coś. Może być odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, różne rodzaje odpowiedzialności. I oczywiście tyle, jeśli chodzi o takie literalne definicje, ale w praktyce każdy z nas pewnie kiedyś wziął pod opiekę czyjegoś pieska, czyjegoś kotka, na przykład, albo czyjeś dziecko na jakiś czas, żeby się nim zająć pod nieobecność mamy lub taty. No i wtedy każdy z nas doskonale wie, czym w praktyce jest odpowiedzialność. To znaczy, z jednej strony czujemy się wyróżnieni, czujemy się, że ktoś nam zaufał i dał nam opiekę, na przykład stworzenie, istotę, osobę, która jest dla niego ważna, ale z drugiej strony no, czujemy, że musimy sprostać temu wyzwaniu, jakim jest opieka nad tą istotą. No i oczywiście to pokazuje, że odpowiedzialność to jest takie zjawisko, które ma dwie swoje strony. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, wyróżnienie, coś nobilitującego, coś sprawiającego, że cieszymy się z powierzonego nam obowiązku, ale z drugiej strony jest to pewien akt wymagający od nas działania, pewien akt, który sprawia, że nie możemy sobie nic nie robić, nie możemy sobie tylko upajać się radością, że ktoś powierzył nam w odpowiedzialności kogoś, coś lub jakieś zadanie, ale musimy po prostu wziąć się w garść i zrobić to, czego od nas wymagają. I to jest, myślę, bardzo ważne i często się o tym zapomina. Mamy zatem różne rodzaje odpowiedzialności. Odpowiedzialność za kogoś lub jakąś istotę, zwierzę, dziecko, matkę, kogokolwiek, znajomego, przyjaciela, chorego. Odpowiedzialność za coś, czyli na przykład za powierzone zadanie. Ja na przykład w pracy swojej powierzam czasem mojej ukochanej żonie Sarze, żeby zrobiła jakąś grafikę na przykład na Facebooka i wiem, że ona to zrobi dobrze, dlatego że jest osobą sumienną, że jest osobą, która potrafi to zrobić terminowo i dobrze. No i przede wszystkim tak, jak ja będę tego chciał. Ale trzeci rodzaj odpowiedzialności to jest takie ogólne poczucie bycia odpowiedzialnym, że ktoś się czuje odpowiedzialny. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale tak jak mówiłem w tych dwóch pierwszych przypadkach, to jest taki jednostkowy akt odpowiedzialności za kogoś lub za jakieś powierzone zadanie. Ale można też mówić o kimś, że po prostu czuje się odpowiedzialny. Ma taką postawę w sobie, taką stałą postawę. No i na przykład jak weźmiemy sobie naszego pastora Darka, no to można powiedzieć z całą pewnością, ze stuprocentową wręcz pewnością, że jest to człowiek ogólnie charakteryzujący się postawą odpowiedzialną. Stworzył ten kościół, pielęgnuje ten kościół, dba o to, żebyśmy w każdy dzień mieli spotkania z Bogiem. Do tej pory poniedziałki były wolne, ale od dzisiaj już, jak wiemy, również mamy bardzo ciekawą propozycję ze strony Darka, także każdy dzień praktycznie w tygodniu już jest przez Darka i oczywiście osoby, które z nim to tworzą, wypełniony. To jest po prostu odpowiedzialność za wspólnotę, która się tworzy wokół naszego kościoła, prawda? Ja na przykład też mam swoje poletko odpowiedzialności zazwyczaj. Dzisiaj akurat jest to kazanie, ale zazwyczaj gram na gitarze i mam nadzieję, że za tydzień już będę mógł wam zagrać, bo jestem już stęskniony tego. W każdym razie, kiedy siadam i zaczynam grać wraz z Emilką, to oczywiście jestem natchnięty przez Boga i czuję tą moc, tą energię, ale po prostu staram się dać z siebie wszystko, żeby to uwielbienie było dobre, było wzniosłe, żeby każdy czuł Bożą obecność. Czyli też staram się być odpowiedzialny. No i wiecie, w naszym kościele, tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że troszeczkę za mało mówimy o odpowiedzialności, a bardzo dużo mówimy o tym, że bardzo warto ufać Bogu i powierzać swoje życie Bogu. Oczywiście jest to stuprocentowa prawda. I przytoczę chociażby fragment Pisma Świętego z Filipian, rozdział 4, werset 13. I on właściwie charakteryzuje całą tą postawę, o której teraz mówię, która w naszym kościele jest bardzo często powtarzana. Mianowicie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. I to jest koniec cytatu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Czyli możemy wszystko, bo mamy niesamowitą moc, którą dostajemy od Chrystusa. On jest tym dostawcą naszych możliwości, naszych działań. Ale zwróćcie uwagę, że w tym wersecie jest bardzo ważne słowo mogę, czyli ja mogę. Czyli wymaga to ode mnie jakiejś aktywności, jakiegoś działania. Chrystus nie robi sam tego, tylko daje nam ogromne wzmocnienie, ogromne możliwości. I tutaj przypomina mi się w tym kontekście taka przypowieść, ona co prawda nie pochodzi z Biblii bezpośrednio, ale krąży już od wielu, wielu lat w opowieściach dotyczących Boga i którą chciałbym wam tutaj przytoczyć. Pewnie część z was zna tę przypowieść, niebiblijną, ale myślę, że ona bardzo dobrze oddaje też to, co Biblia mówi. Otóż przypowieść brzmi tak. Podczas powodzi pewien człowiek utknął na dachu swojego domu. Modlił się do Boga, aby ocalił go od utonięcia. Wkrótce jakiś mężczyzna w łódce podpłynął do tego na dachu i zawołał: Hej, wskakuj, uratuję cię. Człowiek na dachu zawołał: Nie, nie, wszystko w porządku. Modlę się do Boga i wiem, że On mnie uratuje. No więc facet na łódce popukał się w głowę i odpłynął. Wtedy po jakimś czasie przypłynęła motorówka. Człowiek w motorówce zawołał: Hej, wskakuj, uratuję cię. A ten człowiek na dachu stwierdził po raz kolejny: Nie, nie, dziękuję. Modlę się do Boga i On mnie z pewnością uratuje. Wierzę w to. Więc motorówka odpłynęła. No i po chwili jeszcze przyleciał nawet helikopter. I pilot zawołał: Słuchaj, złap tę linę, wyciągnę cię na pokład i będziesz bezpieczny. I facet oczywiście odpowiedział to samo, co w dwóch poprzednich przypadkach, że to Bóg go uratuje. Helikopter zatem powoli odleciał. No i wkrótce pewnie się domyślacie, co się stało. Woda podniosła się ponad poziom dachu i człowiek, który tam tkwił, utonął. Ale ponieważ był dobrym człowiekiem, gdy poszedł do nieba, powiedział z wyrzutem do Boga: Wierzyłem w ciebie, lecz ty mnie nie uratowałeś. Pozwoliłeś mi utonąć. Nie rozumiem dlaczego. A Bóg odpowiedział: Przysłałem łódkę, potem motorówkę, a następnie helikopter. Czego więcej oczekiwałeś? I to jest koniec tej przypowieści, która jest odrobinę zabawna, odrobinę metaforyczna, ale ona właściwie dotyka istoty, części istoty mojego dzisiejszego kazania. Otóż Bóg daje nam ogromne możliwości. Bóg daje nam schronienie, tarczę, moc, siłę, ale jest pewien element, którego od nas wymaga, pewnego działania. Minimalnego chociaż działania. Facet, który tkwił na dachu, liczył, że wszystko zostanie zrobione za niego, że Pan Bóg po prostu weźmie go swoją magiczną ręką i zdejmie z tego dachu. Tymczasem zignorował trzy sytuacje, w których mógł się uratować od powodzi, a te sytuacje były stworzone przez Boga, ale on chciał więcej, on chciał, żeby to Bóg bezpośrednio go uratował. Prawda? Jest w tym element pychy, myślę. Przychodzą tutaj bardzo różne metafory takiej sytuacji. Otóż na przykład, jeżeli weźmiemy sobie przykład strażaka, który jedzie, żeby gasić pożar. No pożar jest wielkim problemem i trzeba go jak najszybciej ugasić. To wyobraźmy sobie człowieka, który nie wierzy w Boga, który nie ma mocy, za którym nie stoi Chrystus i nie stoi za nim w związku z tym ta moc. W związku z tym staje przed tym pożarem bez sikawki, bez stroju ochronnego, bez wozu strażackiego, bez hydrantu i próbuje ugasić ten pożar. Sami się pewnie domyślacie, że to jest w zasadzie niemożliwe. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy wierzymy, to ten metaforyczny pożar możemy ugasić, bo Bóg daje nam sikawkę, czy jak to się profesjonalnie nazywa, nie wiem, ale powiedzmy, że sikawka jest to sformułowanie, które każdy rozumie. Daje nam kombinezon ochronny, daje nam hydrant, daje nam wóz strażacki i wtedy jesteśmy w stanie ugasić pożar. Ale my musimy wykorzystać te sprzęty, w cudzysłowie, które Bóg nam daje, których Bóg nam dostarcza. Można też mówić o relacji lekarz-pacjent. Kiedy czujemy się chorzy, kiedy czujemy się niezdrowi, no to lekarz przepisuje nam jakieś lekarstwo, bo twierdzi, że to ono nam pomoże. I jeżeli byśmy metaforycznie potraktowali tego lekarza jako Boga, który dodaje nam lekarstwo, tabletkę, którą mamy połknąć, to wymaga od nas, żebyśmy wykonali tego aktu, po prostu wzięcia tabletki, popicia jej, a jak tego nie zrobimy, to niestety nie wyzdrowiejemy. Więc to, co próbuję powiedzieć, to to, że mamy niesamowite szczęście, że Bóg jest z nami, że moc Chrystusa stoi za nami, że Duch Święty nas prowadzi i że jesteśmy w stanie pokonywać ogromne przeciwności. Ale pamiętajmy, że mimo że oddajemy nasze życie Bogu i że powierzamy Mu nasze problemy, to musimy też sami wykonać pewne działanie, żeby te problemy zwalczyć. Jesteśmy obdarzeni łaską. To, słuchajcie, jest coś najwspanialszego na świecie. Ja kiedy się nawróciłem tych 4-5 lat temu, to dla mnie to było szokiem. Bóg obdarzył nas łaską. I można to zilustrować za pomocą takiego przeciwstawienia dwóch różnych postaw. Pierwsza postawa to jest wtedy, kiedy ktoś jest nad nami i coś nam nakazuje bądź zakazuje, a potem rozlicza nas z tego i karci, jeżeli coś źle zrobiliśmy. To jest ta pierwsza postawa, w której ja tkwiłem większość życia. A teraz druga postawa, kiedy ktoś, kto jest nad nami, ufa nam, daje nam narzędzia do działania, daje nam to, czego potrzebujemy. I reszta jest po naszej stronie. I tu właśnie pojawia się odpowiedzialność. Z tych dwóch postaw, pierwszej, kiedy ktoś nam coś nakazuje, zakazuje, a potem rozlicza, i drugiej, kiedy ktoś nam ufa, daje narzędzia, daje odpowiedzialność, ja zdecydowanie wybieram tę drugą. I myślę, że Bóg dokładnie tak stara się do nas podchodzić, ufać nam, żebyśmy my mieli swoje poletka odpowiedzialności, żebyśmy my, jako ludzie obdarzeni łaską, wykonywali pewne rzeczy, które On dla nas zaplanował. Wiecie, ja wierzę w boski plan. Mała metafora, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, ale kiedy ja prowadzę swoją fundację, to mam pewną wizję. Wiem, w jakim kierunku powinna fundacja się rozwijać, jak powinna wyglądać za parę lat. Dlatego deleguję pewne zadania na pewnych konkretnych pracowników, na wolontariuszy, na różne osoby. Daję im pewien wycinek, poletko odpowiedzialności, na którym oni mogą się wykazać, mogą wykonać pewne działania, a ja, patrząc na to z góry, widzę, jak kolejne fragmenciki doklejane do siebie tworzą pewną całość i realizują jakiś tam mój plan, moją wizję. I teraz oczywiście moja fundacja jest absolutnie niczym w porównaniu do boskiego planu, nieporównywalnie w ogóle zupełnie większego. Bóg widzi to całościowo. Bóg wie, jaką ma wizję tego świata i obdarzonych łaską ludzi również prosi o pewne obszary, o pewne poletka, o pewne zadania, odpowiedzialności do wykonania. Przytoczmy chociażby teraz z Ewangelii Jana 15, werset 4. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Koniec cytatu. Czyli krótko mówiąc, ten cytat z Ewangelii Jana pokazuje nam, jak bardzo Bóg nam zaufał. Trwajcie we mnie, a ja w was. Ja to rozumiem w ten sposób, że Bóg ma plan. Nie każdy z nas musi sobie zdawać sprawę z tego, jak ten plan wygląda całościowo, ale każdy ma swoje pole odpowiedzialności do wykonania. No i jakie są te przejawy odpowiedzialności w Chrystusie? Prostsze niż pewnie wam się wydaje. My zostaliśmy obdarzeni łaską, co jest czymś wspaniałym, cudownym, darem, ale jest też zobowiązaniem. Ja to tak rozumiem. Więc proste sytuacje życiowe, takie jak kiedy mamy żonę, męża, partnera, partnerkę, którą kochamy albo którego kochamy, to naszą odpowiedzialnością jest dbać o ten związek. Nie zdradzać, poświęcać czas, nie lekceważyć, dziękować, kiedy ta druga osoba o nas dba, jak jesteśmy chorzy. To jest nasza odpowiedzialność, po prostu. Tak samo oczywiście o innych członków rodziny, mamę, tatę, dziecko, babcię, każdego, którego kochamy i kto nas kocha. Albo drugi przykład, kiedy widzimy potrzebującego, gdzieś na ulicy, nieznanego, obcego nam człowieka. Naszą odpowiedzialnością jest po prostu mu pomóc, albo być życzliwym dla niego. Chciałbym tu przytoczyć pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 17. Wszystkich poważajcie. Darzcie miłością braci i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mając szacunek dla Króla. Koniec cytatu. To jest właśnie to, o czym mówię, że Bóg ma pewien plan. Chce, żebyśmy darzyli miłością braci i siostry i żyli odpowiedzialni, ale też wobec Boga, w obliczu Boga i mając dla Niego szacunek. No ale trzeci przykład przejawu odpowiedzialności w naszym życiu chrześcijańskim. To jest taki skierowany na nas samych. Na przykład, kiedy mamy problem w swoim własnym życiu, zdrowotny, to Bóg daje nam bardzo dużo, oferuje nam uzdrowienie, ale musimy się pomodlić. Musimy zaufać, uwierzyć. Bóg nam zaufał, więc my zaufajmy Jemu. On wymaga od nas tego, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy uwierzyli i starali się uzdrowić siebie bądź innych poprzez modlitwę. Więc jest to pewien akt, pewne działanie, minimalne tak naprawdę, ale które musimy wykonać we własnym zakresie. To jest nasza odpowiedzialność, którą zaplanował dla nas Bóg. Dla mnie przejawem odpowiedzialności jest też to, co dzisiaj powiedział Sławek podczas swojego świadectwa. Otóż powiedział między innymi, że on również dzisiaj cały czas odczuwa pewne pokusy ze swojego starego życia, pewne stare zachowania, pewne jakieś takie sytuacje, które kiedyś pewnie były dla niego normą, a dzisiaj są tylko pokusą. Ale Sławek wie, że w życiu chrześcijanina ważna jest odpowiedzialność i nie wchodzenie na stare ścieżki, które już zostały zamknięte. Myślę, że każdy z nas po nawróceniu ma to samo, tylko pewnie w różnym stopniu. Każdy z nas ma swoje słabości, ale odpowiedzialnością naszą jest właśnie to, żeby im nie ulegać, bo tego chce Bóg. To zaplanował w swoim boskim planie, którego my do końca pewnie nie rozumiemy. Jeśli chodzi o uzdrowienie, to naturalnie jest mnóstwo przykładów, także i w Biblii. Zacytujmy chociażby Ewangelię Jana, rozdział 5, wersety od 5 do 9. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. Koniec cytatu. Słuchajcie, no niesamowity cytat, prawda? Człowiek, który 38 lat chorował, w zasadzie biedny bardzo, schorowany człowiek, no miał problem, bo liczył na to, że ktoś go do tej wody włoży, umieści go tam, że ktoś go przepuści, że ktoś coś za niego zrobi. A Jezus uzdrowił go swoją mocą i powiedział mu, żeby on wstał, żeby to on zaczął działać w ramach swojego własnego aktu. To było po jego stronie. Ale on uwierzył w moc Chrystusa uzdrawiającą, wstał, wziął swoje łoże i zaczął chodzić. Wiecie, to jest coś niesamowitego, bo tych pól odpowiedzialności chrześcijanin ma jeszcze kilka, chociażby głoszenie Ewangelii czy modlitwa. To są takie nasze pola odpowiedzialności, które z jednej strony są zadaniem, ale z drugiej strony i przyjemnością. I pewnie każdy z nas, kto czyta Pismo, kto się modli, wie, że relacja z Bogiem, że to, co robimy, kiedy się modlimy, to jest po prostu wielka przyjemność. To jest poczucie spokoju, to jest poczucie tego, że jesteśmy w dobrych rękach, ale jednocześnie to, co robimy, jest pewną naszą odpowiedzialnością jako chrześcijanina. Wiecie, to jest pewien rodzaj kontraktu z Bogiem. Ja, oczywiście to jest brzydkie słowo, kontrakt. Ono jest takie bardzo dotyczące sfery materialnej, ale używając go tak dosyć metaforycznie, no, my po prostu, ponieważ Bóg nam zaufał i obdarzył nas łaską, po prostu dobrze by było, żebyśmy pamiętali o tym, że musimy być odpowiedzialni. Właśnie, żebyśmy wykonywali te rzeczy, których Bóg od nas oczekuje. To nie jest takie właśnie starotestamentowe rozliczanie, karanie, wymaganie. Nie, to jest właśnie proces odwrotny. To znaczy Bóg nam ufa, a my w ramach swojej odpowiedzialności działamy. Nie zawsze to jest łatwe, bo czasami, tak jak ten facet podczas powodzi, o którym mówiłem, wyobraża sobie w jakiś sposób to boskie działanie, że ono będzie wyglądało tak, a nie inaczej i kropka. Bardzo łatwo jest obwiniać innych, usprawiedliwiać się, jak widzimy, że Bóg nie odpowiada w dokładnie taki sposób, jak my sobie tego oczekiwaliśmy. Ale ponieważ Bóg nam zaufał, to myślę, że my powinniśmy zaufać Jemu. I tutaj, wiecie, jako przykład takiego funkcjonowania codziennego, przytoczę też fragment z pierwszego listu Pawła, rozdział 3, wersety od 1 do 2 i potem 16. On oczywiście jest troszeczkę w kontekście, tak powiem, stosunków małżeńskich, ale to są właśnie codzienne nasze odpowiedzialności. Czytuję więc. Podobnie żony, bądźcie uległe swoim mężom. Niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowu, bez słowa zostaną pozyskani, widząc wasze postępowanie na co dzień. Życie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga. I dalej, na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie i odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, za co was oczerniają, jest bezpodstawne i niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w Chrystusie. Kiedy czujemy, że robimy coś właściwego z perspektywy Boga, to nawet jak inni ludzie oskarżają nas o to, że robimy coś złego. Wiecie, dzisiaj chrześcijanin nie ma tak do końca łatwo w czasach, kiedy wiecie, jest wszystko świeckie, Bóg jest raczej niestety w kulturze takiej konsumpcyjnej usuwany z przekazów, chociażby medialnych. To nie jest łatwe. Często chrześcijanie są oskarżani o różne dziwne działania, o naiwność, ale nie, bo Pismo mówi wyraźnie, co mamy robić. I dlatego, kiedy będziemy wiedzieli, że czynimy to, co jest odpowiedzialne w rozumieniu Boga, to będziemy mogli być spokojni, nawet jak inni będą nas oczerniać. Oczywiście najwyższym rodzajem odpowiedzialności jest coś, co zrobił Jezus Chrystus. Czyli śmierć na krzyżu. Zauważcie, o tym akcie mówiliśmy już setki razy, ale o tym nie można nie mówić, bo Jezus Chrystus postanowił wziąć odpowiedzialność za nas wszystkich. Odpowiedzialność. Sam dobrowolnie postanowił wziąć na siebie niewyobrażalne cierpienie na krzyżu i śmierć. Nie było mu łatwo, wiecie, miał momenty na krzyżu zwątpienia. Miał momenty, ale wytrwał. Bo wiedział, że to była jego odpowiedzialność, że on to musi zrobić, żeby zmyć z nas wszystkich nasz grzech. I dzięki temu my dzisiaj właśnie mamy to, co mamy. Jesteśmy obdarzeni łaską. Możemy czuć się wolni i funkcjonować tak, jak chcemy. A dzięki temu, że mamy łaskę, to wymaga to od nas pewnej odpowiedzialności, co jest z jednej strony zadaniem, wyróżnieniem, ale z drugiej strony odpowiedzialnością. Wiecie, mówiłem tutaj o boskim planie i myślę, że na zakończenie mojego kazania dobrze jest jeszcze raz do tego nawiązać, podkreślić, że my nie musimy wszystkiego rozumieć. My nie musimy wiedzieć, jak Bóg widzi nasz świat w przeciągu najbliższych 10, 15, 50, a może 100 lat. Ale mamy swoje pola odpowiedzialności, które są naszym poletkiem, naszym małym poletkiem, gdzie mamy z jednej strony możliwość wykazania się pewnej władzy, bo to my decydujemy, czy ulegniemy pokusom, czy nie. A Bóg wie dużo więcej od nas, bo ma szerszy plan. I tutaj na zakończenie chciałbym przytoczyć list do Rzymian, rozdział 11. O głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga. Jakże niepojęte są Jego wyroki, Jego drogi, jakże niezbadane. Bo któż poznał plan Pana? Albo kto był Jego doradcą? Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę? Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I myślę, że tą myślą z listu do Rzymian zakończę moje dzisiejsze kazanie, moją inspirację, podkreślając, że odpowiedzialność wynika z zaufania nam przez Boga. Bądźmy odpowiedzialni, bo dzięki temu będziemy mogli żyć w łasce, wolni w Chrystusie. Dziękuję.